Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś ekspertem w Radiu Gdańsk jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, kierująca Katedrą Psychologii i Zakładem Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam porozmawiać o konfliktach, bo każdy z nas w pewnym momencie życia swojego na taki konflikt może natrafić. I one mają oczywiście różny wymiar. Mogą być bardzo małe, takie niewiele znaczące w naszym życiu, ale też, które odbijają się jakimś piętnem na tym, co się z nami dzieje, nad naszą psychiką. W ramach rodziny taki konflikt, to można powiedzieć, że to jest jakaś klęska? Czy to jest taki naturalny proces pracy, że tak powiem, nad relacjami rodzinnymi?
W ogóle generalnie w relacjach międzyludzkich konflikt jest rzeczą całkowicie naturalną i czy to dotyczy rodziny, czy innej grupy społecznej, w której funkcjonujemy, w pracy, gdziekolwiek byśmy nie byli, to musimy przyjąć do wiadomości i zaakceptować fakt, że konflikty będą się pojawiały, ponieważ one są związane z sprzecznymi potrzebami, sprzecznymi tendencjami, z jakimiś innymi aspektami naszego funkcjonowania jako ludzi.
Nie jesteśmy tacy sami, różnimy się,
oczywiście,
prawda?
I stąd oczywiście. Te konflikty. I dobrze, że się różnimy, bo jakbyśmy się nie różnili, to świat byłby strasznie nudny, więc a z takiej różnicy zdań, bo możemy sobie, że tak powiem, troszeczkę stopniować te konflikty i powiedzieć, że mogą być sprawy związane z różnicami zdań. Wtedy mamy taki konflikt dotyczący jakiegoś rodzaju merytorycznego zagadnienia. Każdy uważa inaczej i w związku z powyższym powinniśmy ze sobą o tym rozmawiać oczywiście i o na ile to jest możliwe starać się uzgadniać jakieś stanowisko, albo też każdy pozostanie przy swoim, bo i takie rozwiązania konfliktów są możliwe, że rozmawiamy, ale w ostatecznym rozrachunku mówimy...
Każdy zostaje przy swoim zdaniu.
Przy swoim zdaniu. Problem się rodzi wtedy, kiedy te różnice zdań przeradzają się w bardzo emocjonalne problemy i wiążą się z taką niemożnością zaakceptowania osoby, która myśli inaczej i traktowania jej w sposób jako kogoś gorszego, głupszego, nie mającego...
Bez szacunku, krótko
mówię. Bez szacunku,
mówię.
Tak jest.
To ale
wtedy
też
mamy większy problem.
Czasami taki drobny konflikt urasta do rangi właśnie jakiegoś wielkiego problemu, bo my sobie tam coś dopowiadamy wręcz.
Oczywiście.
Ktoś jeszcze są dookoła ludzie, którzy mogą nam, że tak powiem, w tym pomóc.
Oczywiście.
Dodając coś od siebie i się robi coraz grubsza sprawa, jak kula śnieżna trochę.
Oczywiście, że tak. Konflikty mają niestety do siebie, że są taką kulą śnieżną, jeżeli nad tym nie zapanujemy w odpowiedni moment. To tak jak w ogóle z procesami samoregulacyjnymi jest tak, że jeżeli rozpędzimy kulę, to potem ona jest już bardzo trudna do zatrzymania, czyli zatrzymać ją skutecznie można na samym początku. Żeby ją tak zatrzymać skutecznie, to trzeba jakby zrobić taki krok w tył i zastanowić się nad tym, o co właściwie tu chodzi w tej sytuacji i spróbować ją rozwiązać w sposób, powiedzmy sobie, racjonalny w miarę, chociaż oczywiście w konflikty zaangażowane są emocje i one też są pomocne w rozwiązywaniu konfliktów.
Mam wrażenie,
nie tylko przeszkadzają.
Że często w konfliktach to te emocje górują wręcz.
Tak, jeżeli kula się rozpędzi, absolutnie tak, one zaczynają przejmować kontrolę nad naszym zachowaniem, no i z tego się potem biorą różne zachowania, które mają charakter, powiedzmy sobie, nieodwracalny, bo co się powiedziało, to już
się
zostanie,
nie odsłyszy.
Tak, to się nie odsłyszy, to już zostanie w tej relacji.
I nie odzobaczy.
I nie odzobaczy. Stąd też jakby ta umiejętność, taka dorosła, dojrzała umiejętność panowania nad własnymi emocjami, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, bo łatwo jest to robić wtedy, kiedy sprawy toczą się jak zwykle i nie mamy konfliktu. Mamy sytuację prostą i taką,
no
którą umiemy
niemożliwe.
Już operować, a dużo trudniej wtedy panować nad sobą, kiedy ta sytuacja wymyka się spod kontroli.
A na to jest jakaś nauka na ten temat, że tak powiem, tutaj są jakieś teorie na przykład, że nie wiem, w konflikcie to jeden musi być taki dominujący, druga osoba ma jakąś tam inną rolę. Czy są, że tak powiem, naukowo rozstrzygnięte i zbadane te powody, dlaczego ludzie wchodzą w ogóle w konflikty i kto jaką rolę przyjmuje i po co to wszystko jest w ogóle?
cały potężny dział nauki zwanej psychologią, który się tymi zagadnieniami zajmuje. Mamy teorię komunikacji, teorię rozwiązywania konfliktów, teorię ról przyjmowanych w konflikcie i tak dalej. I one oczywiście coś tam nam wyjaśniają i pokazują, czyli pozwalają nam przeanalizować sytuację, w której się znajdujemy pod kątem tego, jaką przyjmujemy pozycję komunikacyjną, jaką przyjmujemy pozycję w ogóle. I oczywiście takie modele są. Natomiast jeżeli chodzi o zagadnienie przyjmowania pozycji, to ono jest o tyle ciekawe, że ono jest też związane z tym, jacy jesteśmy. I są osoby, które mają naturalną tendencję do tego, żeby dominować, urodzonymi liderami, mają takie predyspozycje temperamentalne, osobowościowe.
Alfy, tak?
Alfy, tak.
Albo sigmy teraz się mówi nawet wręcz.
Tak jest, grubego. Które przyjmują taką pozycję w bardzo wielu środowiskach, dość szybko zostają liderami i przyjmują taką pozycję bardziej dominującą, czyli od nich wiele zależy. I to oczywiście niczego złego w tym nie ma, pod warunkiem, że to nie jest wykorzystywane do jakichś niecnych celów i do wpływania na ludzi w sposób niekoniecznie, tak, niekoniecznie właściwy. No ale są też takie osoby, które lepiej się czują w pozycji raczej uległości i podporządkowania i to zaspokaja ich jakieś ważne potrzeby i to jest pozycja, która jest im bliska.
Czyli takie osoby, które na przykład nie chcą same podejmować decyzji, nie chcą brać ryzyka na siebie,
tak?
Tak? Odpowiedzialności. I to też jest w porządku, tak?
I to też jest w porządku, oczywiście do pewnego momentu, dlatego że jeżeli to przekroczy pewną granicę, to wtedy mówimy o tak zwanej osobowości biernozależnej, czyli o takich osobach, które generalnie w ogóle nie biorą swojego życia w swoje ręce i cały czas uwieszają się, mówiąc kolokwialnie, na innych ludziach po to, żeby ci inni za nich podejmowali decyzje i to jest też w pewnym sensie wygodna pozycja. Ja użyję takiego przykładu z pewnego miejsca, którego tożsamości nie ujawnię, z szacunku do tego miejsca, ale powiem, że było to miejsce, w którym przebywały pewne osoby i te osoby były właściwie całkowicie zależne od organizacji, w której się znajdowały. Ta organizacja im wszystko zapewniała. No i problem pojawił się w takim momencie, w którym naturalną drogą tych ludzi miało być usamodzielnienie, a oni się wcale nie chcieli usamodzielnić. Im było bardzo wygodnie z tym, że nie są decyzyjni, nie ponoszą odpowiedzialności, bo z byciem osobą decyzyjną i osobą, która bierze na siebie różne obowiązki, jest przyjęcie również naturalnej konsekwencji, jaką jest odpowiedzialność. I w konfliktach też tak jest, że przyzwyczaili się do tej wygody, że nie trzeba być odpowiedzialnym. W konfliktach też tak jest, że przyjmujemy pewne role i osoba, która ma tendencję do brania odpowiedzialności, może też wytwarzać taką sytuację, w której inny człowiek tej odpowiedzialności na siebie nie przyjmuje, albo też osoba nieprzyjmująca wytwarza sytuację, w której inni za nią podejmują decyzję. Więc to ten styki tych różnych takich osobowościowych, bym powiedziała, osobowościowych klimatów, czy tego naszego środka, który jest jakiś u każdego z nas, też mogą generować pewnego rodzaju problemy. Na przykład potem będzie zmęczenie materiału i ten ciągle odpowiedzialny powie, już mam tego dosyć. Nie chcę zawsze ja podejmować decyzji. Dam przykład rodzinny, bo skoro padło pytanie o rodzinę, to dam taki przykład rodzinny, który jest moim zdaniem dobrze obrazujący to, co czasem dzieje się wtedy, kiedy ludzie się rozstają i co się dzieje z dziećmi. Pewna dziewczynka złożyła tak rączki w czasie naszej rozmowy dotyczącej jej rodziny i rozstania rodziców. Złożyła tak rączki jak do modlitwy i powiedziała do mnie, ja panią błagam, niech im pani powie, że już nie chcę decydować. A tym rodzicom się wydawało, że jak oni o wszystko będą pytać swoje dziecko, to dziecko będzie takie docenione i uszanowane, a dziecko było przeciążone przeciążone i obciążone nadmiernie odpowiedzialnością za sytuację rodzinną, bo tak naprawdę dając tę decyzyjność, dawali też temu dziecku za dużą odpowiedzialność, jak na jej 9 lat.
Panie profesor, wracając do tych konfliktów, kiedy zaczyna się konflikt? Kiedy my mamy coś poważniejszego niż tylko różnica zdań? To musi być zawsze jakaś jedna ze stron niepogodzona z jakąś tezą, teorią, czy czymś tam, co jest tym zarzewiem tego konfliktu. Bo czasami, jak tak myślimy o różnych rzeczach, które w konflikty urosły i zrobiła się z tego ta właśnie kula śnieżna, to trudno nam się doszukać, gdzie to, od czego to się właściwie zaczęło.
No, to.
To chyba dosyć częste jest, prawda?
To jest bardzo
później
częste,
nikt
że...
nie wie, tak. Co jest powodem tego całego konfliktu.
Tak jest. Nie wiemy właściwie, od czego się zaczęło, nie jesteśmy w stanie wskazać jednej przyczyny, ale jeżeli mamy taką sytuację, to znaczy, że podskórnie toczyły się różne procesy, które nazywamy w psychologii tak zwanym cichym konfliktem. I tu nie chodzi o to, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, chodzi o to, że nie rozwiązują problemów na bieżąco, które generują w każdej osobie poczucie niesprawiedliwości, jakiegoś skrzywdzenia, jakiś rodzaj niepokoju, lęku, jakieś najrozmaitsze negatywne odczucia związane z byciem w określonej relacji, ale nie podejmują w otwarty sposób działań zmierzających do tego, żeby się z tą sytuacją zająć, czyli nie siadają, nie rozmawiają, nie mówią sobie, dobra, spróbujmy się przyjrzeć temu, co się między nami dzieje, bo nie dzieje się dobrze. I teraz muszę nawiązać do tego, jakie sygnały się pojawiają, że nie dzieje się dobrze, żebyśmy tej śnieżnej kuli nie rozpędzali. Coś takiego jak wewnętrzny dyskomfort. I my, trochę żyjąc w takiej rzeczywistości bardzo logiczno-racjonalnej, lekceważymy takie odczucia, które nam daje nasze ciało i nasz mózg emocjonalny nam wysyła sygnały, że jesteśmy w stanie jakiegoś dyskomfortu i jakiegoś niepokoju. I też, żeby było jasne, nie chodzi o to, żebyśmy się nad każdym dyskomforcikiem pochylali i mówili, o, tu musimy się tym zająć, bo nie wszystkim trzeba się zajmować w taki sposób, żeby siadać z drugim człowiekiem i z nim o tym rozmawiać. Czasem wystarczy sobie samemu po prostu przepracować pewne tematy. I bardzo do tego w ogóle zachęcam, żebyśmy się uczyli tego, żeby sobie dawać radę.
Żeby samemu siebie zapytać, dlaczego jak tak wchodzę jest. Na przykład do pracy, to się zaraz denerwuję albo czuję się
tak jest, albo
nieswojo,
paraliżuje
tak?
mi prawą czy lewą rękę, bo i nie mogę nią w ogóle ruszać. To są sygnały już bardzo poważne, które nasze ciało wysyła do nas i mówi, coś tu się dzieje niefajnego.
Albo jestem na imprezie rodzinnej i czuję się tam no, jak piąte koło uwozu. Nie czuję się razem z tą rodziną, tylko gdzieś z boku, tak?
Tak jest. I ten temat trzeba jakoś poruszyć i jakoś podjąć na przykład w takim gronie rodzinnym. Poszukać jakiejś osoby w tej rodzinie, która pomogłaby nam w rozwiązaniu tego problemu i pozwoliła też przyjąć jakąś inną perspektywę w widzeniu tego, bo każdy człowiek też jednak trochę inna perspektywa.
Tak, ale często wiele osób żyje przez wiele lat w takiej sytuacji, takiego konfliktu, który nie został głośno wypowiedziany, znaczy jakiegoś problemu, który nie został głośno wypowiedziany. I są te rodzinne imprezy, gdzie przychodzi synowa i czuje cały czas, że na przykład teściowa jej do końca nie akceptuje, tak? Mhm. Mimo, że małżeństwo trwa już, nie wiem, kilkanaście lat, są dzieci, nie ma konfliktów, ale coś jest, że tak powiem, nie tak.
No to jest akurat taki przykład, przy którym bym powiedziała, tak bardzo dużo w takiej sytuacji zależy od męża. I od mężczyzny, który będzie umiał bardzo jasno uświadomić sobie, że teraz jest jakby obrońcą swojej rodziny, swojej żony, swoich dzieci.
Jeżeli... No ale tam jest ta mama i tata, no.
No tak, no i oni są bardzo ważni, ale w momencie, kiedy człowiek zakłada swoją rodzinę, no to musi mu się hierarchia trochę, że tak powiem, uporządkować inaczej, tak? Czyli musi pamiętać o tym, że teraz on jest osobą odpowiedzialną też za swoją rodzinę. I stanąć w obronie takiej kobiety, swojej własnej żony, co może wymagać rozmowy z matką i uświadomienia jej, bo niekoniecznie ona to zrobi, mając pozycję synowej, chociaż oczywiście też może, ale takie wsparcie mężczyzny, dlatego powiedziałam o tym wsparciu, bo wsparcie jest w ogóle takim czynnikiem, który w sytuacjach konfliktowych ogromnie nam pomaga, więc jak mamy konflikt rodzinny, no to spróbujmy znaleźć człowieka, który da nam wsparcie, pokaże nam inną perspektywę, trochę nam zracjonalizuje nasze wyobrażenia na temat tego, co się tak naprawdę dzieje, żebyśmy mogli do tego podejść, ale wracając do tego pytania głównego, te wszystkie podskórnie toczące się konflikty, to jest właśnie to, co powiedziałam, te ciche konflikty, czyli nierozwiązywane problemy przez wiele, wiele lat, które wytwarzają bardzo niezdrowe mechanizmy funkcjonowania, czyli takiego niezdrowego przystosowania. Czyli zaczynamy się przystosowywać do dyskomfortu.
Wszyscy udają, że nie ma konfliktu, tak?
Tak jest.
Na przykład.
Wszyscy udają, że nic się nie dzieje, ale siekierę można zawiesić, taka jest atmosfera w tej rodzinie. Tak jest.
Na początku może być to brak akceptacji dla wyboru syna, tej synowej, tej partnerki życiowej na przykład. I mówię o tych... Taki przykład, no po prostu. Mhm. Rodzice mogą nie akceptować. Potem mogą nie akceptować, że nie tak wychowuje dzieci.
Tak jest. albo nie mogą nie akceptować jakiegoś wnuka, bo jest za bardzo podobny do matki, to się może naprawdę rozprzestrzeniać w taki sposób, który, że tak powiem, eskalować tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć stopnia, w jakim to będzie eskalowało, jeżeli tego procesu nie zatrzymamy w pewnym momencie. I tu nie chodzi o to, żeby zmuszać własną matkę do lubienia synowej, chodzi o to, żeby ona wiedziała, gdzie jest granica jej zachowań w stosunku do tej kobiety.
To może być też w drugą stronę. Synowa może teściowej nie akceptować tak samo.
Oczywiście, w każdą stronę może być, tak jak w relacjach międzyludzkich może być to w każdą stronę, natomiast tutaj jest bardzo ważne postawienie tej granicy i ta granica jest oczywiście wszędzie tam, gdzie drugi człowiek jest nieszanowany, źle traktowany, a czasem wręcz obrażany w sposób taki, że się generuje plotki na jego temat albo wyobraża sobie różne interpretacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ktoś się źle czuł i jakoś, nie wiem, zaburczał, a nie dlatego zaburczał, że nienawidzi tego człowieka. Wiecie, państwo, my mamy mnóstwo możliwości interpretacyjnych. I chodzi o to, żebyśmy wybierali te, które są...
Bo mamy też strategie jakieś możemy przyjąć. Ja tutaj przygotowując się do tej rozmowy znalazłam takie strategie jak nakazowa, ulegająca presji, albo też taka strategia zamiatania pod dywan różnych problemów. Że tak ludzie się głównie zachowują, tak?
Boimy się wejścia w taką...
Nazwania tego
Tak, nazwania tego, boimy się tego, że to nazwanie może przynieść jakieś konsekwencje, które grożą nam utratą czegoś, na przykład miłości, na przykład lubienia, na przykład relacji, tak? Więc boimy się tego, że konflikt to jest coś takiego, co, czy otwarcie tego tematu może być czymś, co tę relację skończy i czasem tak może być.
Albo utrudni, bo teściowa się obrazi i nie będzie chciała na przykład pomagać w opiece nad wnukami.
No tak? I jak albo to dawno
w drugą
temu
stronę
mówił...
Synowa powie, że nie przyprowadzi wnuków.
Tak jest. I to są już takie zachowania, które są wykroczeniem poza pewną granicę, dlatego że w gruncie rzeczy ktoś
ale
to mówi...
Ale żeby nie było, że tylko kobiety generują te konflikty.
Nie, absolutnie. Teściowie i tak, mężczyźni też generują oczywiście konflikty. Myślę, że trochę mówimy o kobietach, dlatego że kobiety są często ekstremalne w tych reakcjach, czyli takie bardzo zero-jedynkowe się stają w sytuacjach konfliktowych. Mężczyźni trochę mniej są zero-jedynkowi, no ale to jest też taka generalizacja, która jest bardzo, bardzo duża, więc bardzo dużo zależy od człowieka, od jego struktury charakteru, od jego dotychczasowych też doświadczeń w rozwiązywaniu konfliktów. No, na przykład osoby, które wychowywały się w rodzinach, gdzie było bardzo dużo napięcia nierozwiązywanego, mają często taką tendencję tylko, żeby zagadywać rzeczywistość. Bardzo trudno jest wejść z nimi w jakikolwiek dialog. One się strasznie boją tego, że jak się zacznie mówić, to ten wrzut pęknie i coś wywali z siebie, jakąś straszną ropę, która tam gdzieś zalegała. Więc dużo też zależy od naszych doświadczeń i to właściwie te doświadczenia nie mają płci, tylko są doświadczeniami.
Pani profesor, jak już mamy pewność, że potrafimy nazwać to, co się dzieje, że jest jakaś niechęć, jakiś konflikt, który gdzieś tam się tli od lat i wiemy, że nie chcemy tak dalej żyć, to co my powinniśmy właściwie zrobić, bo możemy się obwiniać też, prawda, że nie wiem, to jest nasza porażka wychowawcza, że nie możemy się z naszym nastolatkiem dogadać na przykład, tak? Mhm. Bo już zostając przy rodzinie i przy różnych problemach, które mogą się pojawiać, przecież nie tylko z teściami, z tym pokoleniem
wyżej tak.
Tylko też w drugą stronę, tak? Z dziećmi. Jakaś komunikacyjna, że nawet myślimy sobie, kurczę, to może zagrozić naszej więzi rodzinnej, bo ta moja siostra się odsunie, prawda? I z którą jakiś tam konflikt, gdzieś tam niedogadane sprawy są. To co robić w takim razie?
Jest
druga
ryzyko.
Strona nie wyciąga, że tak powiem...
Tak jest. Jest ryzyko, aczkolwiek takie, że rzeczywiście niektóre relacje na skutek otwarcia, otwartej próby rozwiązania tego problemu, czyli tych narastających przez lata czasami różnorodnych trudności i złych emocji, że niektóre relacje się skończą i to ryzyko trzeba brać pod uwagę, że one czasem po prostu, czasem to otwarcie nam pokaże, że właściwie tej relacji już w gruncie rzeczy nie ma i nie jesteśmy w stanie nic z nią zrobić w tym momencie. Ale też przestrzegałabym przed takim myśleniem, że jak coś się rozeszło na chwilę, to się rozeszło na zawsze. bo czasem jest tak, że tkwimy w jakichś swoich domniemaniach i niedomówieniach, które potem nam życie bardzo jednoznacznie zweryfikuje.
Czyli co, wydaje nam się, że sprawa jest załatwiona, a ona wcale nie jest załatwiona.
Albo wydaje nam się, że przyczyną czyjegoś zachowania jest coś, a to jest zupełnie coś innego. No na przykład siostra nie pomaga siostrze w opiece nad matką, i ta myśli sobie, jaka ona niedobra, ta moja siostra, że nie pomaga, a ta druga myśli sobie, ona nie chce mojej pomocy, bo nigdy o nią nie poprosiła. Jak się wreszcie dogadają, to się nagle okaże, że one tkwiły w jakichś swoich interpretacjach i przekonaniach, które były kompletnie nieprawdziwe, i się zaczyna ta relacja układać. Więc ja bym też, myślę sobie, że warto powstrzymywać się w takich sytuacjach trudnych, konfliktowych, przed nadmiarem tych interpretacji, które mogą być absolutnie oderwane
czyli
od rzeczywistości. Czyli
powinniśmy mieć pewność, a nie interpretować, co ktoś myśli na dany temat. Powinniśmy
jak chcemy wiedzieć, co myśli, to go o to zapytajmy po prostu. Tak? Wiem, co ty myślisz o tym i jak ty widzisz tę sytuację, powiedz mi. Umówmy się na taką otwartą, szczerą rozmowę. Trochę w gabinecie terapeutycznym, jak się umawiamy na otwartość, no to bądźmy otwarci. Oczywiście nie do granic obrażania drugiego człowieka. Znaczy w ogóle granic nie wolno przekraczać tutaj do takiego stopnia, który prowadzi do jakiejś takiej agresji, już nie mówię fizycznej, ale słownej i takiej psychicznej przemocy, to oczywiście tych granic nie przekraczamy, ale że jak chcemy wiedzieć na pewno, co ktoś myśli, to go po prostu o to, co myśli, zapytajmy.
A w konflikcie to się negatywnie kojarzy. Jest samo zło, czy są jakieś takie też druga strona, coś dobrego może z tego wyniknąć?
Ja bym chciała nawet powiedzieć więcej, że nam się bardzo negatywnie kojarzy słowo również kryzys, konflikt, tak? I tak jak w chińskim znaku kryzysu są dwa znaki graficzne, zagrożenie i szansa. I gdybyśmy spróbowali popatrzeć trochę na sytuację konfliktów i kryzysów jak na sytuację szans, że to jest pewien moment kryzysowy, trudny, którym musimy się jakoś tam zmierzyć i że on niesie ze sobą oczywiście pewne zagrożenia, ale niesie również ze sobą pewne szanse. Na przykład na to, że nasza relacja będzie lepsza, głębsza, lepiej uporządkowana w momencie, w którym zmierzymy się z tą chwilową trudnością. Myślę, że to, co jest problemem, który powstrzymuje ludzi bardzo mocno przed zobaczeniem i mierzeniem się, czy wchodzeniem w konflikty wtedy, kiedy rzeczy ważne są jakoś na tacy, bo jak to są drobiazgi, to możemy sobie tak naprawdę odpuścić, tak? I powiedzieć sobie, a dobra, nie stracę, jak to się, że tak powiem, będzie tak toczyło. Ale jeżeli sprawy dotyczą ważnych dla nas wartości, to my te konflikty musimy rozwiązywać, bo w przeciwnym razie będziemy w coraz większym dyskomforcie i w coraz większej trudności budowania relacji z człowiekiem, który te nasze wartości atakuje. Więc to akurat rzeczywiście bardzo, bardzo mocno tutaj trzeba się do tego przymierzyć. I jakbyśmy przetrwali taki czas, a trudno nam jest, a myślę, że w ogóle mamy takie czasy, w których w ogóle bardzo trudno jest być w negatywnych emocjach, bo zewsząd dostajemy takie komunikaty, że zasługujemy na wsparcie, że jakby ta pozytywność jest taka ważna. Nawet swego czasu mówiło się, że jak się będziemy uśmiechać, no to w ogóle będzie fajnie. Nie będzie fajnie. Sam uśmiech niczego tutaj nie załatwia, żadnego tematu. Aczkolwiek uśmiechanie się jest ważne i uśmiechajmy się więcej, to też taki postulat, ale jakbyśmy przetrwali ten pierwszy okres, to Boże, dotarlibyśmy do takiego momentu, a nawet na pewno byśmy dotarli, w którym zobaczylibyśmy tę sytuację inaczej. Czas bowiem również ma tu znaczenie i i ta dynamika, która idzie za naszą próbą rozwiązania tej trudnej sytuacji, będzie zrodzić coś takiego, że na przykład nada naszej relacji nowy wymiar. Nagle obudzimy się któregoś dnia i powiemy sobie, o, mamy głębszy wymiar relacji, jesteśmy w innej sytuacji niż byliśmy przed próbą rozwiązania tego. Było ciężko przez pewien czas, ale teraz jest nam chyba lepiej, łatwiej, albo inaczej po prostu jesteśmy w innej sytuacji.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, jest z nami. Teraz krótka przerwa, a po niej mówić będziemy między innymi o tym, dlaczego dorośli tak źle reagują na dziecięce nie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka kierująca Katedrą Psychologii i Zakładem Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, czy my się musimy we wszystkim zgadzać, żeby móc się z innymi porozumieć? No bo porozumienie to jest tak jakby, no zgadzamy się, tak? Ale czasami jest tak, że porozumienie jest, a każdy zostaje przy swoim zdaniu. Wszyscy mają prawo do swojego na przykład nie, także dzieci, bo z tym jest często chyba problem, że często dzieciom różne rzeczy narzucamy tak jakby no nawet nieświadomie, tylko dlatego, że są dziećmi. I to my decydujemy jako dorośli o różnych rzeczach w życiu, jako rodzice. To jak
no,
to z tym
na
jest?
Bardzo ogólnym poziomie powiem tak, wszyscy mają prawo do swojego nie, również dzieci. Z dziećmi jakby ta sytuacja jest o tyle inna, że dzieci są osobami niedojrzałymi, no niedorosłymi, to przy okazji, chociaż teraz dorosłość i dojrzałość nam się rozjechały wiekowo, to już 18 lat to jest dorosłość, ale to nie jest jeszcze dojrzałość, tak, i na to jeszcze trochę trzeba poczekać. Natomiast a w związku z tym, że nie są dojrzałe, nie mają świadomości konsekwencji, ani też umiejętności zadbania o realizację swoich ważnych rozwojowych potrzeb w taki sposób, w który powinni to zrobić rodzice. Jako osoby dorosłe i dojrzałe powinny umieć zadbać o to, żeby te potrzeby rozwojowe dzieci były zaopiekowane. Dziecko nie ma takiej świadomości. Może się na przykład domagać tego, żeby przez 8 godzin grać w gry komputerowe, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego.
Albo nie iść do szkoły, bo chce
grać. Albo nie iść do szkoły, tak. Bo...
Ale zaczyna się to już w wieku takim, kiedy dziecko zaczyna mówić, to słyszymy nie, nie, nie.
No pewnie, prawda? No bo ta indywidualność się musi wyodrębnić.
Nie będę tego jeść na przykład.
To jest bardzo ważny etap rozwoju. Proszę państwa, że ten moment, w którym dziecko zaczyna mówić nie, to jest niezwykle ważny etap w rozwoju, ale i on musi być, i to jest ważne, bo wykształca się ja, moja
Czyli
świadomość
siebie. Czyli my nie powinniśmy tego traktować jako rodzice, dziadkowie, jako coś takiego, że ono jest niegrzeczne, przeciwstawia się nam i w ogóle trzeba to spacyfikować
w zarzewiu. Jak mówimy o dwulatku, to na pewno nie, bo to jest człowiek, mały człowiek, który sobie testuje swoje własne ja i swój wpływ na i swoją sprawczość również w świecie zewnętrznym. Tam jest taki przykład, jak sobie spaceruję z moją wnuczką i karmimy gołąbki i ona od czasu do czasu wbiega w te gołąbki i bardzo ją fascynuje, a w maju będzie miała 2 latka, sprawczość, jaką ma w momencie, kiedy one się rozlatują, tak? Czyli ją co strasznie cieszy, że ona sprawiła to, że one odleciały, a potem je dalej karmi i tak ta sytuacja wygląda. A więc to jest taki etap w rozwoju, w którym sobie dziecko testuje te granice, ale również jest taki etap, w którym może poznawać, że są inne perspektywy widzenia tej sytuacji i że ktoś, nie wiem, babcia mówi, żeby
innego,
tak nie przeszkadzać tak. gołąbkom, jak one jedzą, bo jak ktoś je, no to nie przeszkadzamy, tak? No i testujemy sprawczość, ale jednocześnie uczymy się czegoś innego o życiu.
Ale też często chyba te sytuacje mogą powodować właśnie jakieś konfliktowe zdarzenia, bo na przykład dziadkowie rozpieszczają, jak to mówią rodzice, tak? Znaczy pozwalają na więcej. Rodzice sobie zakładają, że nie wiem, dziecko nie będzie jadło słodyczy, a babcia gdzieś tam, prawda, tą bułeczkę, drożdżóweczkę z kruszonką słodką, no bo przecież to nie słodycz, tak?
Przemyca.
Przemyca. No i to już jest jakby, dziecko oczywiście jest chętne, albo w drugą stronę, dziecko na coś jest niechętne. I rodzic ma jakąś swoją wizję wychowawczą, że chce być konsekwentny w tym, co z dzieckiem się dzieje, no a dziadkowie tutaj, że tak powiem, trochę mu psują szyki, bo na przykład są innego zdania.
Dzieci
no
są mądre
wtedy?
I szybko się uczą, że z babcią i z dziadkiem można sobie na trochę więcej pozwolić, a z rodzicami na trochę mniej. Ale powiem tak, jakby...
Ale to jest okej w takim razie, że dziadkowie trochę inaczej, a rodzice inaczej?
No, oczywiście, że jest okej, dlatego, że daje szersze
w kontekście właśnie takich konfliktów na ten temat, jakichś dyskusji między tymi rodzicami, a tymi dziadkami.
Czy nie, jest
warto
w porządku.
W ogóle,
tyle
kruszyć kopię o
takie
rzeczy? Tak
jest, tyle tylko, że musimy jednak ustalić pewne fundamentalne kwestie. I na przykład ta kwestia, którą poruszyłaś dotycząca jedzenia słodyczy, jest taką kwestią dosyć fundamentalną, no bo im dłużej dzieci nie będą ich jadły, tym lepiej dla ich zdrowia. W związku z powyższym ustalmy sobie tę fundamentalną kwestię, że to jest coś takiego, co ani jedni, ani drudzy nie robią, bo to jest ważne dla zdrowia dziecka. I jakby tym zarządza pewna wartość, ważniejsza od tej możliwości sprawiania dziecku przyjemności, czyli wartość, którą nazywa się zdrowie tego dziecka. Więc jakby te kwestie absolutnie powinny być ustalone, ale to jest dokładnie taka sama sytuacja, ponieważ nie ma w rodzinach nawet bardzo dobrze funkcjonujących istnieją rozbieżności w postępowaniach matek i ojców w stosunku wychowawcze, w stosunku do dzieci i one są jak najbardziej w porządku, pod warunkiem, że pewne najważniejsze sprawy, czyli te wartości, w oparciu o które chcemy dziecko wychowywać, są ustalone między rodzicami i tego nie łamiemy. Bo to, że w jakichś drobiazgach się tam inaczej dogaduje z dzieckiem matka, inaczej dogaduje ojciec w jakichś tam kwestiach, powiedzmy sobie, nie wiem, regulacji dnia czy czegoś.
U dziadków nie, można dłużej nie spać na przykład, tak?
Bo oczywiście, albo w kaloszach iść do łóżka, jak to się zdarzyło mojej wnuczce, mojej koleżanki, że chciała bardzo spać w nowych kaloszach i babcia jej na to pozwoliła, no i sobie spała w tych nowych kaloszach. Nic jej się z tego powodu strasznego nie stało, aczkolwiek wiedziała o tym, że w kaloszach generalnie się do łóżka nie wchodzi.
Tak? Pani profesor, a dlaczego my dorośli tak źle reagujemy na dziecięce nie? Często, nie wiem, wynika to może z naszego braku wiedzy, że to jest taki naturalny proces, że dziecko mówi nie, ale odbieramy to tak czasami do siebie, prawda? Że jak to, no ja tu jestem dorosły, ja powinienem tutaj decydować, a dziecko się powinno podporządkować. Tak część osób może tak myśleć.
No tak, z całą pewnością. No źle reagujemy na nie w ogóle dlatego, że ona nas wprowadza w jakiś stan niepokoju, dlatego, że nam utrudnia realizację zadań, dlatego, że jest czymś, z czym musimy przeprowadzić jakąś akcję, walkę, nie wiem, cokolwiek, coś tu wynegocjować.
Albo że sami,
nie mamy czasu, albo jesteśmy zmęczeni. Albo
nie było kiedyś przestrzeni. Ani też na mówienie chyba przez dzieci nie.
Znaczy, z całą pewnością dzieci. Styl wychowawczy przeszedł dużą ewolucję od czasów naszych, nie wiem, dziadków, czy nawet naszego życia. Na przestrzeni XX wieku się bardzo wiele rzeczy bardzo mocno pozmieniało, tylko musimy pamiętać o tym, że to też nie jest tak, że dzieci kiedyś w ogóle nie mówiły nie. Dzieci były uczone, że nie, rodzicom się nie przeciwstawiamy i to była na pewno trudna lekcja, dlatego że ona w pewnym sensie trochę jakby ingerowała w ich możliwości takiego swobodnego kształtowania własnej osobowości. A teraz z kolei mamy problem, ja bym powiedziała, trochę odwrotny. Bardziej mamy, więcej mamy takich rodziców, którzy są bardziej ulegli wobec swoich dzieci, niż tacy, którzy są bardzo nakazowo rozdzielczy, tak? Czyli jakby od tego stylu nakazowo rozdzielczego przeszliśmy w taki styl bardzo liberalny, nawet nie demokratyczny, tylko bardzo liberalny.
A czym to grozi? To dzieci wtedy trudniej im się jest dostosować na przykład później, nie wiem, w szkole, w przedszkolu do grupy.
Oczywiście.
Czy do pracy jako młodzi. Mamy teraz pokolenie Z-tek. Wszyscy mówią, że to jest inne zupełnie pokolenie, które zupełnie inaczej na rynku pracy się na przykład zachowuje.
Oczywiście.
Nie będę pracować tak dłużej niż do 14 na przykład.
Tak, jest 14, kończę zdanie w połowie i wstaję od biurka i wychodzę z pracy.
W przeciwieństwie do rodziców, którzy potrafili nosem się podpierać, ale skończyć, tak? Nawet o 20 wyjść z pracy, jak trzeba było coś zrobić.
Oczywiście. I to i w obu tych postawach jest pewna przesada, więc pewnie jakiś złoty środek, jak zwykle, byłby tutaj idealnym rozwiązaniem.
Ale pytam o to, czy dlatego, że tak jak zachowują się teraz Z-tki, to jest właśnie wynik tego wychowania, takiego bardzo liberalnego?
Myślę, że w dużym stopniu tak. Takiego bardzo dużego wychodzenia w stronę dziecka z takim przekonaniem, że żeby ono się dobrze ukształtowało, to ono potrzebuje pełnej wolności, możliwości decydowania, że nie można do niczego zmuszać. I nie mówimy o żadnym, i ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o jakimkolwiek zmuszaniu do czegokolwiek, ponieważ naprawdę są sposoby na to, żeby przekonać dziecko do zrobienia czegoś, czego ono bardzo nie chce zrobić, inne niż zmuszanie. Czyli jest perswazja.
Bez przemocy, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Bez żadnych przemocowych zachowań możemy to zrobić. Możemy na przykład dziecku uzmysłowić, że istnieje inna perspektywa niż jego własna w patrzeniu na pewne sytuacje. I tę inną perspektywę ma dorosły. I na przykład dorosły chciałby, żeby zadziało się to, a rozumiem, że ty chcesz, żeby zadziało się to i zobacz, ale można chcieć czegoś innego, tak? Spróbujmy moim sposobem. Jest taka bajka Blue o takiej rodzinie piesków, nie wiem, czy pani kojarzysz, Asiu. Otóż i tam jest taki fajny moment, kiedy dziewczynka, piesek chce coś, a tata chce coś innego. I ona mówi, zrobimy tak, jak ja chcę, a tata mówi, a ja mam taki fajny pomysł, zróbmy tak, jak ja chcę. A dzisiaj zróbmy tak, że jak ja chcę. No i ona tam trochę protestuje, ale jakby lekcja z tego płynąca jest taka, że my jako rodzice musimy być, że tak powiem, trochę odporni na ten dyskomfort, który się pojawia wtedy, kiedy dziecko protestuje, nie zgadza się, zaczyna być trudne. No
dla
trudno,
świętego spokoju
no.
wiele osób odpuszcza
tak
po prostu
jest.
Wtedy.
I nie
dobra,
chodzi
nie
o to, żebyśmy
niech przestanie płakać albo krzyczeć.
Tak jest. No to spróbujmy z tym dzieckiem jeszcze porozmawiać, spróbujmy je wyciszyć, spróbujmy zrobić coś. No u małych dzieci to jest stosunkowo łatwe, bo łatwo je zdekoncentrować, czyli zaproponować im coś innego i one dość szybko zapominają o tym, co tam właśnie przed chwilą chciały i przeciwko czemu protestowały. Ale z większymi dziećmi trzeba już na ten temat rozmawiać i jakby niektórzy to nazywają negocjowaniem, ale może nie tyle negocjować, co trochę pokazywać inne racje.
Bo jak dziecko mówi nie, to ono chce o siebie zadbać, a nie przeciwstawić się, działać przeciwko rodzicowi, prawda?
Różnie chce. Ja bym powiedziała, że różnie chce. Czasem jest tak, że to jest właśnie manifestacja tej potrzeby jakby pokazania siebie i zamanifestowania swojej indywidualności. A czasem jest testowanie granic, czyli to mówienie nie ma na celu wyczucie, do jakiego momentu mogę sobie pozwolić na przeciwstawianie się swoim rodzicom i kiedy oni rzeczywiście postawią tę tamę. I bardzo niedobrze jest, jeżeli ci rodzice mają albo bardzo wąskie granice, czyli ta granica bardzo szybko się pojawia, albo zbyt szerokie, albo zmienne. Bo to, co chyba jest najgorszą sytuacją, to jest wytwarzanie takiego przekonania, że nie ma reguł. Czyli jeżeli dziecko jest nauczone pewnej granicy, to dobrze, żeby ona była mniej więcej zawsze w tym samym miejscu, a nie za każdym razem inna, w zależności od tego, na przykład w jakim stanie emocjonalnym znajduje się rodzic. Raz jest pogodny, to nie ma
to
granicy.
Pozwoli,
tak jest, a potem jest, jak jest zły, bo wrócił z pracy zdenerwowany, to wtedy ta granica się pojawia bardzo szybko. I to wytwarza taką rzeczywistość dla dziecka, która jest nieprzewidywalna, bo nie wiadomo gdzie i kiedy pojawi się granica i pojawią się jakieś wymagania albo pojawi się konsekwencja w postaci, nie wiem, jakiejś kary, tak?
Czyli tutaj można powiedzieć, że takie jest jakieś stałe rzeczy, które na przykład są ważne dla małego dziecka, żeby o stałej porze dostawało jedzenie.
Tak jest.
Kąpiel i tak dalej. To jak rośnie, to chodzi o te zasady też, żeby te zasady przenieść już na psychikę. Tak,
tak? Jest.
Że na przykład wie co może i ile może. I trzymać się tego.
I gdzie jest ta granica? I dlatego rodzice powinni usiąść do stołu, żeby nie było potem między nimi takich
konfliktów
fundamentalnych
właśnie.
Konfliktów.
Mm-hmm.
Usiąść
z teściami
do stołu,
może też wtedy.
Z teściami cały... również mm-hmm. też i powiedzieć, słuchajcie, tu są, my chcemy, żeby to tak wyglądało, a chcemy w taki sposób stawiać granice. Najpierw niech się sami dogadają, bo wbrew pozorom często jest tak, że jak usiądą do tego stołu i zaczynają rozmawiać o tych granicach, a mówię to z perspektywy gabinetu, jak przychodzą pary w sprawach wychowawczych, rodzicielskich, albo wyłaniają się
one, niedogadani.
To oni kompletnie nie są dogadani ze sobą i oni tak naprawdę mają te granice zupełnie gdzie indziej poustawiane.
A dziecko to rozgrywa czasami, prawda?
Oczywiście, no bo trudno, żeby
szybko
nie.
Się uczy.
No, jakby nie
niepokojące by było, jakby się nie...
Niepokojące by było, gdyby nie korzystało z sytuacji tej niezgodności. No korzysta z niej oczywiście. Do momentu, do którego nie ukształtuje się taka moralność, która jest moralnością dojrzałą, no to dziecko liczy swoje zyski i straty i co dla mnie lepsze, więc jakby no musimy się też z tym liczyć, że już nie podejmie takiej decyzji, nie będę tego rozgrywać, bo to jest nieuczciwe i nieetyczne, tylko rozgrywa.
Jaką korzyść odnoszę w danym
oczywiście,
momencie?
Oczywiście,
nawet.
Dzieci doskonale wiedzą, czy o te sprawy to lepiej pytać mamę czy tatę, kto się łatwiej zgodzi, w jakim momencie to zrobić. Na przykład pamiętam taką rodzinę, gdzie dzieci umawiały się, kto się pokłóci z rodzicami po to, żeby ta reszta miała lepiej, a na przykład chcieli wyjść na imprezę, więc jeden się kłócił, więc miał gorzej, ale wtedy zgoda rodziców była łatwiejsza, bo rodzice byli łaskawsi dla pozostałych dzieci, więc jakby dzieje się...
Ale to się zdarza też chyba w życiu takim później zawodowym, że w dziale jakimś na przykład rozgrywa się tego kierownika na przykład, prawda?
No oczywiście, że
ktoś
tak.
tam z nim, ktoś odwróci uwagę, a inni coś tam zrobią
tak
inaczej.
Tak zwanym międzyczasie,
tak.
Korzystają tę okoliczność do tego, żeby coś zrobić. Tak, oczywiście, że tak. No to jest w ogóle strategia w życiu społecznym używana, tak? I w różnych miejscach i nie tylko dzieci to wykorzystują. I oczywiście nie chcielibyśmy, żeby tak było, że się wykorzystuje takie luki, ale trzeba sobie też zdać sprawę bardzo racjonalnie z tego, że no jakby nie ma tak, że my jesteśmy w stanie zarządzić każdą sytuacją społeczną w taki sposób, żeby ona była idealna.
I tutaj doszłyśmy do tego, co jest taką teorią o dynamice życia rodzinnego, która jest, można powiedzieć, częścią składową to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Konflikty, te relacje są częścią składową dynamiki. Każda rodzina ma swoją dynamikę, każda organizacja. Wszędzie jest taka jakaś część, która powoduje, że wszyscy członkowie gdzieś mają te swoje miejsce i nawzajem na siebie oddziałują na różny sposób. I to między innymi też jest elementem badań naukowych, prawda?
Tak jest, oczywiście, że tak. Dlatego, że ta dynamika interakcji zachodzących w różnych grupach, rodzinach czy innych grupach zawodowych, czy innych grupach społecznych jest oczywiście bardzo ciekawym tematem do badań, który wyłania różne prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli na przykład prawidłowości, nie wiem, choćby związane z tym, że mamy jakiegoś oficjalnego szefa, ale oprócz tego mamy tak zwaną szarą eminencję, czyli człowieka, który de facto jest autorytetem nieformalnym dla reszty grupy i który może w związku z powyższym zarządzać podskórnie różnymi procesami. Także oczywiście...
Wszystko to, o czym mówimy, jest naukowo... zbadane po prostu. Wiadomo, jak jest jakiś problem, można sięgnąć do nauki i zawsze znajdzie się jakąś odpowiedź, prawda?
Znajdzie się jakąś odpowiedź, chociaż oczywiście musimy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że wszystkie miękkie tematy są trudne w badaniach.
No bo to jest indywidualne też, prawda?
Bo to jest indywidualne, bo to by trzeba uwzględnić jakąś niewiarygodną liczbę zmiennych, żebyśmy chcieli tak naprawdę dobrze tę rzeczywistość opisać. Ja myślę, że dobrze, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo ja nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zaglądać wszystkim, zajrzeć do głowy i zmierzyć tam centymetrem, co tam w tych głowach mają i sobie tak opisać to matematycznie, żeby potem nie mieć wątpliwości. To by było straszne. Dobrze, że jest ten margines takiej niepewności i takiego błędu.
I też mamy tą klamrę, że jesteśmy różni, tak jak mówiłyśmy na początku.
Oczywiście.
I stąd te konflikty.
Oczywiście.
Które się biorą. No i na koniec jeszcze SMS od pani Urszuli i Jana. Państwa Urszuli i Jana z Chmielna. Szanowne panie, bardzo ciekawa audycja, dziękujemy. Co nas martwi, to to, że ludzie nie rozmawiają ze sobą, brakuje szczerości. Ja staram się dużo odpuszczać i może nie zawsze mieć racji, po prostu wolę być szczęśliwa i łagodna dla siebie i innych. Ważne sprawy trzeba załatwić i mieć odwagę. W dobrych emocjach lepiej się żyje i z uśmiechem prawdziwym też się lepiej żyje. Tutaj pisze pani Urszula, bo rozumiem, że kobieta
pani Urszula
pisze.
Odpuszcza. Bardzo dziękujemy za przesłanie tej wiadomości. I chcę powiedzieć, że to ważne, co pani Urszula powiedziała, że czasami woli odpuścić. Otóż proszę państwa, nie zawsze trzeba wszystko wygrywać i wszystko załatwiać. Czasami lepiej odpuścić i żyć większy. I czasami to daje większy spokój, więc to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka kierująca Katedrą Psychologii i Zakładem Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, a prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.